Halo, halo, dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Agata Gwizdała, Radio Łódź i Dariusz Pawłowski, Dziennik Łódzki.
Dzień dobry, poranku.
No, prawie już w południe się widzimy, a widzimy się już w ramach czwartego śniadania awangardowego. To jest cykl spotkań, cykl wydarzeń, które oczywiście wpisują się w obchody stulecia awangardy w Polsce, ale też w takie nasze łódzkie obchody, bo Łódź stolicą awangardy jest i to Państwu próbujemy udowodnić. Dziś będziemy mówić o kobietach, o kobiecej sile w awangardzie. I tutaj w lokalu, gdzie jesteśmy, mamy absolutnie znakomitych gości, fantastycznych gości. Bardzo mi miło. Anda Rotenberg, kuratorka sztuki, historyk sztuki, kobieta z intuicją, bo chyba tak trzeba o tym mówić. Ewa Partum, artystka, performerka, prekursorka sztuki konceptualnej, prekursorka sztuki feministycznej, a także dwie wspaniałe siostry. Ifi Ude i Cici Ude, czyli piosenkarka i projektantka sztuki. Dziś właśnie o kobietach w różnych kontekstach, z różnych perspektyw. Przyznam szczerze, drodzy Państwo, że przewidziałam nieco inny początek naszego spotkania, nieco inny scenariusz zakładałam, ale po raz kolejny życie pisze swoje scenariusze. Wczoraj dotarła do nas informacja około południa o śmierci jednej z najwybitniejszych polskich artystek, śmierci Magdaleny Abakanowicz. Myślę, że to spotkanie nie może się rozpocząć dziś inaczej, ale od pewnego rodzaju wspomnienia czy złożenia hołdu. We wszystkich komentarzach, we wszystkich wspomnieniach, które już do tej pory się pojawiły, pojawia się też takie określenie, które myślę, że będzie nam przyświecać bardzo, bardzo długo. To była prawdziwa ambasadorka Polski, polskiej sztuki za granicą. Czy możemy kilka słów teraz poświęcić?
No wiecie Państwo, to jest tak, że ona była wcześniej rozpoznana za granicą niż w Polsce, jak zwykle. Ale też za granicą nie była rozpoznana w sposób właściwy. Ja sobie uświadomiłam na przykład, ona wygrała Triennale Tkaniny w Lozannie Abakanami. To były rzeźby robione z substancji, czy też z tworzywa, jakim się robi tkaniny. Prawda? Ona wykroczyła i przekroczyła próg, powiedziałabym, podziału gatunkowego. Wyszła z designu i weszła w obszar sztuki czystej, używając tworzywa, jakim jest sizal, czyli tworzywo tkackie. Ale to nie wszystko. Ponieważ ona, forma tych abakanów, to były bardzo feministyczne dzieła. Ponieważ To, co widać gołym okiem w tych 3-metrowej wielkości tkaninach, to są waginy. I świat początku lat 60., cały świat, nie był przygotowany na to, że coś się nazywa po imieniu i wszyscy udawali, że nie widzą tego, co tam jest. W związku z tym dopiero po 30 czy 40 latach od wygrania tego Biennale w Lozannie, Tate Modern kupiło pracę, która wygrała to Biennale. Bo dopiero wtedy nagle przy pomocy młodszych kuratorów dyrektor Tate Modern zdał sobie sprawę z tego, czym ta praca jest. Więc z jednej strony ona była tym ambasadorem sztuki polskiej w świecie, z drugiej strony była rozpoznana w sposób nie do końca właściwy i mało wpływowymi dziełami, ponieważ tak naprawdę jej kariera zaczęła się od tego momentu, kiedy ona zaczęła robić te figury z juty. Natomiast abakany gdzieś przeszły do historii. Na ekspozycji w Stedelijk Museum wisi jeden piękny, czerwony. Ale one zostały zdjęte z ekspozycji w całym świecie i ich miejsce zajęły figury, bo figury miały wydźwięk eschatologiczny, a nie feministyczny. I jak mówimy o awangardzie i o sztuce feministycznej, to ja bym chciała przypomnieć, że ona zaczęła od tego, a potem się chyba troszkę wycofała, bo okazało się, że nikt nie chce tego rozpoznać.
Pamiętam taki wywiad pani Ewo, nie przytoczę tutaj tytułu, ale pamiętam jak przeczytałam, że powiedziała pani, że to jest takie typowe, że obawiano się, pytanie czy się wciąż obawiamy, ale to na razie zostawmy na później, obawiano się sztuki kobiet, bo Właśnie, dlaczego? Z czego wynikał ten lęk?
Ja jeszcze chciałam wrócić do Abakanowicz, że ta praca, o której Anda mówiła, to była taka sytuacja, że w 2007 roku MoCA w Los Angeles robiła taką wielką wystawę Walk Rewolucja Feministyczna. I do tej wystawy z Polski była zaproszona Magdalena Abakanowicz, tym Abakanem. No i były tam moje prace z lat 70. Więc no, miałam zaszczyt właśnie razem z nią brać udział w tej wystawie, gdzie tylko my dwie Polki tam byłyśmy zaproszone, bo chodziło o rewolucję feministyczną. I Ameryka już widziała tą sprawę i ten Abakan tam był właśnie w tej wystawie Rewolucja Feministyczna. A teraz wracając
do kobiet niedocenionych.
Kobiet niedocenionych.
Nie zrozumiałam.
No właśnie, ja chciałam powiedzieć, że tutaj też o mnie usłyszałam, że jestem performerką, że tam coś i tak dalej, tam tralalala.
A nic się nie zgadza.
Niektórzy tam się twierdzą jeszcze, czytam nawet w Instytucie Kultury Polskiej tam w Nowym Jorku, że się zajmowałam poezją konkretną, co w ogóle to nawet nie leży w mojej gestii, bo to jest poezja wizualna czy konceptualna, prawda, którą ja się zajmowałam. No więc jeżeli chodzi o kobiety, to jest bardzo dużo zamieszania, kim one są i z jakiego powodu. I właśnie u mnie na przykład podano tam taka krytyczka, Ada Gorządek pisze, że jedna z pierwszych w Polsce zajęła się sztuką konceptualną. Po prostu rzeczywiście jest ta sytuacja, że kiedy jeszcze inni się nie zajmowali tym, ja już się tym zajmowałam. Czy też tam później pisała, była tam pionierką sztuki feministycznej, sztuki krytycznej i tak dalej, i tak dalej. No, ale jeżeli ktoś pisze o mnie, to oczywiście podaje wszystkich różnych mężczyzn, a ja tam w ogóle jestem gdzieś na końcu wymieniana, w najpoważniejszych nawet polskich książkach. No teraz się niby tam trochę zmieniło, bo są młodzi ludzie, którzy robią wykłady, i oni odnaleźli, że ja już w 65 roku zrobiłam pracę w przestrzeni publicznej, że zrobiłam ją tam w miejscu innym niż muzeum już i tak dalej, bo wtedy właśnie chodziło jakby o zdobywanie innych miejsc dla sztuki niż te, które były wszystkim znane i już instytucjonalnie zaklepane jako, że tam się znajdują dzieła sztuki. No i z tą inicjatywą wychodziłam ja. I tutaj dokładnie w Łodzi na przykład w 71 roku na Placu Wolności zrealizowałam też taką pracę, instalację Legalność Przestrzeni. Był to wielki skandal po prostu, który tam wszyscy nie wiedzieli o co chodzi. Tam były znaki zakazu i nakazu i całe tłumy tam poprzychodziły. I sytuacja była taka, że 30 lat milczano o tej pracy. I dopiero Marysia Morzuch zakupiła to, znaczy tam podała propozycję zakupienia to do Muzeum Sztuki w Łodzi. A natomiast w tych czasach, kiedy się to działo, nikt w ogóle nie chciał o tym mówić i starano się to zatuszować i to było niewidoczne w ogóle. Także muszę powiedzieć, że droga kobiet do takich czy innych sukcesów oficjalnych jest dosyć trudna, ponieważ one są widziane zawsze gdzieś za plecami mężczyzn. W moim wypadku czegoś takiego nie było, ponieważ ja zawsze indywidualnie pracowałam. Ale nawet łatwiej dotarcia do jakby szerokiego grona informacyjnego mają kobiety, które z mężami pracują, no bo to jest takie zrozumiałe. Natomiast jak kobieta pracuje indywidualnie i jakoś jeszcze na przekór temu, co się dzieje, to jest jej o wiele trudniej. Czyli ta kobieca awangarda jest o wiele bardziej ciężko wypracowana niż jakaś inna męska. I teraz właśnie Tate Modern zrobiła taki krótki filmik, ponieważ mam tę pracę, prawda, w Tate Modern między innymi też. Zrobiła taki krótki filmik o mnie. No i tam w tym filmiku jest zdanie, które Tate Modern wyciągnęła na pierwszy tytuł tego filmiku. Mianowicie ja powiedziałam tam, że obowiązkiem każdej kobiety jest być feministką.
Ja jeszcze muszę sprostować jedną rzecz. Tak naprawdę jestem Państwu winna informację, że w tym głównie kobiecym gronie, Darku, jest z nami również Teddy, czyli towarzysz pani Ewy. Jest na razie grzeczny pod stołem.
Znaczy to jest mój partner życiowy w tym sensie.
Czyli
prawda?
Mężczyzna też pojawia
znaczy,
się.
Znaczy no, mężczyzna, nie mężczyzna, to jest dziecko.
Cześć Teddy.
Witamy Teddy'ego.
Teddy to dziecko. Ale był na wielu wykładach, w wielu hotelach i na wielu wystawach. Otwierał wiele wystaw, między innymi nawet stał na schodkach w Zachęcie, jak tam brałam udział i tak dalej. Także wiele zaszczytów, można powiedzieć, związanych ze sztuką go spotkało.
Dzięki Teddy'emu poczuję się trochę pewniej teraz. Ale to jest bardzo ciekawe, co panie mówią. Czy to oznacza, że awangarda musi się zaczynać skandalem. Pani Odcisk Ust również wywołał duże zamieszanie. Pani Anna Rotenberg również ma w tym duże doświadczenie. Wiele wystaw, w których była pani kuratorem, wyprzedziło swój czas i wywołało emocje. Katarzyna Kozyra i jej łaźnie są chyba najlepszym przykładem tego. Czy początek awangardy to właśnie skandal?
Jeżeli chcemy zabrać głos, to od razu zapraszamy pana do mikrofonu. Jesteśmy także na antenie Radia Łódź, więc poprosimy tutaj. Są dwa.
Jeszcze nie zdążyłam nic powiedzieć.
Są dwa mikrofony i jeżeli.
Ewa powiedziała, że nawet urodziła Andrzeja Partuma, co jest po prostu nieporozumienie. Chodzi o to, że ja jestem feministą.
Bardzo prosimy do mikrofonu.
I zaczyna się ten stary numer. Ten stary numer się zaczyna.
Nie. Ewa, no, znamy się od lat. Moja grupa, wasza tworzy filmowej, przecież żeśmy cię polubili od pierwszego dnia. Nigdy.
No dobrze, ale kiedy poznaliście Andrzeja Partuma?
No przecież nie przez ciebie.
Nie przeze mnie, bo ja go wzięłam, bo ja go wzięłam na
popiecie. Mówiłam, że scenariusz pisze życie, pisze, drodzy państwo.
Andrzej Partum leży pod stołem?
Nie. No Andrzej Partum nie leży pod stołem, a Andrzej Partum nie żyje.
Anda, proszę cię, znasz to środowisko, wszystko. Przepraszam.
Bardzo dziękuję.
Ja tutaj.
I teraz się zaczyna numer.
Myślę, że jeśli chodzi o udział publiczności w naszym dzisiejszym spotkaniu, muszę niestety przerwać.
Oczywiście, że tak. Zaraz moment.
Faceci i kobiety, nieprawda. Ja też szukałem żony, partnerki, nie, żeby poza seksem jeszcze rozmawiać i o sztuce, i o tego. Na tym i mówmy o takich związkach, a nie,
musimy
że...
wrócić, ja nie mówię, musimy wrócić związkach. Na razie do pytania i do clou naszej dyskusji. No, musimy pana przeprosić
nie poszła w paranoję.
Będziemy się starać, ale bardzo prosimy pozwolić nam dyskutować.
Anna
Rotenberg,
robisz,
co z tym skandalem?
Nie trzeba tego lubić.
Niech pan czuwa nad nami i pozwoli mówić kobietom.
Ja mam wrażenie, że tu się toczy taka bardzo interpersonalna rozmowa, a my jednak patrzymy na historię.
No to jest żadna rozmowa.
Ja chcę powiedzieć, że jeżeli rozmawiamy o kobietach w kontekście awangardy, to ja nie wiem, czy Katarzyna Kobro miała poczucie, że jest feministką, ponieważ ona miała poczucie takiej integralności swojej osoby jako podmiotu twórczego, że ona nie musiała podkreślać tego, że jest kobietą. A jednak po wojnie skończyła jak skończyła, bo jednak nie mogła się wyzbyć wszystkich obowiązków, które są związane z macierzyństwem, z koniecznością utrzymywania domu, z koniecznością opieki nad dzieckiem.
Determinacją życia codziennego po prostu.
Dokładnie. Więc z jednej strony mamy tę fantastyczną, genialną rzeźbiarkę, która ma poczucie pełnego partnerstwa i udziału podmiotowego w życiu sztuki, a z drugiej strony na pewnych okolicznościach życiowych jest sprowadzona do parteru. I myślę, że bardzo wiele kobiet, troszkę od niej młodszych, które debiutowały po wojnie, to jest takie pokolenie polskich rzeźbiarek, które nie eksponowały feminizmu, ale które dorównywały mężczyznom, albo nawet były od nich lepsze w dziedzinie rzeźby. Prawie żadna nie otrzymała profesury na żadnej uczelni. Prawie żadna nie wchodziła nigdy do podręczników, a były dopiero lata 2000, przyniosły renesans tych ich nazwisk. Dopiero w latach 2000 zaczęto mówić o Ślesińskiej na przykład i o paru innych heroicznie pracujących kobietach. I chcę powiedzieć tak, że pokolenie Ewy, które było następnym pokoleniem, było pierwszym pokoleniem, które powiedziało: mówmy o naszej kobiecości. Bądźmy, podejmijmy ten temat, że jesteśmy ograniczone w naszej twórczości poprzez maczystowski światopogląd. I wydobądźmy na jaw wszystko to, co się wiąże z naszą egzystencją jako kobiet i uczyńmy z tego sztukę. Ja tylko chcę dodać, że od kilku kolejnych wydań Biennale Wenecji, po dziesiątkach lat nagradzania mężczyzn, zaczął się czas kobiet. Marina Abramowicz dostała, ja mówię o nagrodach za całokształt, nagrodach życia. Marina Abramowicz, Marisa Merz, Maria Lasnik, a w tym roku Karoli Schneeman. Artystka, która w niebywale ostry sposób wkroczyła na arenę sztuki z bardzo silnymi, powiedziałabym, z taką postawą, która nie pozostawia wątpliwości co do tego, o co ona walczy. To tak nawiasem.
To jeśli chodzi o kobiecość, jeśli chodzi o skandal i młodsze pokolenie kobiet, czy w waszych działaniach i ficzy, czy to są aspekty istotne, czy one dziś rodzą się obok takich działań artystycznych? Jak to wygląda z waszej perspektywy?
Dzień dobry. Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie. Znajduję się tutaj w zacnym gronie. Jeżeli chodzi o kwestie twórczości i patrzenie przez pryzmat tej różnicy pokoleń, no to w moim przypadku, powiem szczerze, ja nie musiałam w żaden sposób definiować siebie przez pryzmat swojej płci. Ja po prostu zdecydowałam, że chcę coś robić bardzo konkretnego. Ja wybrałam tutaj modę i w ten sposób częściowo wyrażam jakąś swoją wrażliwość estetyczną. Natomiast nie ulega też wątpliwości, że gdzieś tam to brzemię i ten ciężar tego wcześniejszego pokolenia, nie wiem, naszych dziadków, naszych babć, ma bardzo konkretny wpływ też na to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. My razem z siostrą byłyśmy wychowywane wychowane cały czas jesteśmy przez feministkę. Nasza matka zawsze... Przez feministki, tak, babcia, oczywiście nasze babcie, ciocie, więc jesteśmy tak mocno sfeminizowanymi dziewczynami, ale też niewojującymi. I wydaje mi się, że my też nie mamy takiej potrzeby, żeby aż tak uparcie podkreślać.
Mów bardziej o sobie.
Ja się zaraz powiem. Tutaj nie ma zgody, widzę na tym polu.
Niemniej bardzo istotne jest to, żeby pamiętać o tym, że te poprzedniczki, starsze pokolenie rzeczywiście miało dużo, dużo trudniej. My dzisiaj możemy już w konkretny sposób siebie określać ja nie muszę siebie definiować, swoją kobiecość, swoją twórczość właśnie poprzez wybór typu macierzyństwo czy właśnie te obowiązki domowe, tylko ta uważność, którą ja dedykuję swojej twórczości, jest zależna tylko i wyłącznie ode mnie. Niemniej na przykład właśnie w świecie mody, tutaj na naszym rodzinnym rynku, cały czas dominują mężczyźni i tak naprawdę na palcach jednej ręki możemy wymienić kobiety, projektantki, które są znane szerszej publiczności, nie mówiąc już o tym, żeby były rzeczywiście znane jeszcze gdzieś za granicą. Tutaj oczywiście chciałabym wspomnieć na przykład o Gosi Baczyńskiej, tak, która dopiero po parunastu latach była w stanie tak naprawdę pokazać swoją kolekcję w Paryżu. I mimo tego, że jest kobietą niezwykle też przebojową, oczywiście bardzo zdolną i pracowitą, to też jej prace zostały docenione po wielu latach ciężkich zmagań.
Czyli mimo tego kroku, mimo tego przejścia, wciąż jeszcze pozostaje taka walka o obecność, ale na scenie muzycznej to już jest chyba nieco bardziej liberalne, bym powiedziała. Tutaj ten podział chyba nie jest tak klarowny.
Znaczy ja uważam, że jak już ktoś rodzi się kobietą, to od razu rodzi się wojowniczką. Po prostu i życie biologiczne, i społeczeństwo, czyli ta sfera kulturalna, stawiają przed kobietami tak wiele wymagań, tak wiele trudnych zadań do spełnienia, że my po prostu musimy od razu powiedzieć, że my walczymy i jeżeli chcemy coś osiągnąć i pokazać jakąś swoją indywidualność, to musimy zakasać rękawy i pracować 5 razy więcej niż mężczyźni, żeby to zostało zauważone i docenione czasami ewentualnie. Tak? Często jakby dochodzi do jakiejś takiej przemocy słownej, tak, językowej, że mówi się, że jest to kultura kobieca, jest to sztuka kobieca, czyli w jakiś sposób istnieje ten aspekt umniejszania. Tak,
wychowana pejoratywnie.
Tak, dokładnie, że to nie jest sztuka, kultura z sensu stricte po prostu jakiś wytwór piękna, tak, ale po prostu jest to już od razu kategoryzowanie, że jest to koniecznie walka, manifest. Tak? Jak chodzi o moje doświadczenia w branży muzycznej, ja jestem do tej pory artystką niezależną. Nie mam podpisanej umowy z żadną wytwórnią. Swoją pierwszą płytę wydałam poprzez crowdfunding. Był to projekt, pierwszy polski projekt muzyczny, który zebrał tak duże fundusze, ponad 27 tysięcy złotych na debiut. I ja to zrobiłam niezależnie od małych, dużych firm fonograficznych, których polityka kojarzyła mi się z uciskiem, z systemem, starym systemem, tak? Systemem z lat 90., w których ta muzyka, w których nie było internetu, w których nie było nowych mediów, w których nie było talent show, w których artyści nie mogli tak otwarcie przedstawiać swoją sztukę, tak? I myślę, że początek mojej indywidualnej kariery muzycznej zaczął się właśnie od buntu skierowanego przeciwko polityce dużych wytwórni. Potem, na początku XXI wieku w Polsce pojawiło się dużo małych wytwórni, które zaczęły stosować inną politykę, bardziej dla ludzi, jakąś taką bardziej matczyną, tak? Jakąś taką bardziej po prostu dobrą, traktującą artystów nie jako właśnie przedmiot typu, że jest młoda dziewczyna, załóżmy jej różowe gacie, bo ona musi śpiewać jak Britney Spears, tak? Być lolitką i konkretnie ma jakiś dany przekaz. Nie, dajmy, stwórzmy artystów, wychodząc poza sztampowe po prostu wzorce kultury, które zawsze były kobietom tak wciskane artystką.
Mam wrażenie, że tutaj
muzycznym.
Projekt Panny Wyklęte ma też szczególne znaczenie w tym kontekście, o którym mówisz.
Tak, ja wzięłam udział w projekcie Panny Wyklęte ze względu na to, że on dawał głos kobietom, które często są pomijane w tej historii wojennej, w tej bardzo traumatycznej historii wojennej, a moim zdaniem kobiety najbardziej cierpią na konfliktach zbrojnych. Jest to grupa, która dostaje najgorsze po prostu baty, tak? I fizyczne, i psychiczne. Nie dość, że musimy rodzić wojowników, to jeszcze potem przetaczają się wojska przez wsie, miasta, palą, gwałcą, tworzą nowych nieszczęśników. Więc tak, Panny Wyklęte to był ważny projekt, dzięki któremu ja dowiedziałam się o tym, że przecież kobiety nie były tylko sanitariuszkami, czyli osobami, które tam wspierały gdzieś tych walecznych mężczyzn, którzy byli na pierwszej linii frontu, tak? Te kobiety, one współtworzyły tę rzeczywistość, tak? Szarą rzeczywistość wojny i warto im złożyć hołd. I właśnie po to był ten projekt.
Skłaniam się ku temu.
Chciałam coś powiedzieć, jeżeli to jest możliwe. Działa ten mikrofon?
Tak, działa. Okay.
Więc za moich czasów, jeżeli chodzi o feminizm, to na początku jakby feminizm był kierunkiem sztuki, był artystyczny. W tej chwili okazuje się, że ta awangarda artystyczna jakby
ma w tej chwili jakby kontynuatorki. Teraz polskie kobiety robią po prostu instalacje na ulicach z czarnych parasolek. One wychodzą z hasłami, które po prostu zachwycają cały świat. Między innymi ja biorąc w wystawie Awangarda Feministyczna, to było w Galerii Fotograficznej w Londynie, wtedy właśnie były akurat w Polsce te marsze kobiet przeciwko ustawie, która miała ograniczyć całkowicie ich wolność i wybór ich drogi życiowej. Więc kiedy przytaczałam hasła, które kobiety mają tam napisane w tych pochodach, między innymi na przykład: wy nam zabieracie wolność, my wam odbierzemy władzę. Cała ta tłum tam zebrany klaskał głośno i wiwatował na cześć polskich kobiet. Chciałam powiedzieć, że teraz kobiety polskie są awangardą feministyczną w Polsce. I teraz wszystkie kobiety są w Polsce zaangażowane w ruch feministyczny, bo nie było innego wyjścia.
Ale czy taka kategoryzacja, myślę tutaj o sztuce współczesnej, o awangardzie, jest tak naprawdę potrzebna? Czy awangarda ma płeć? Czy w takim kontekście o awangardzie możemy mówić? W pani odczuciu.
Wie pani, jest kilka definicji awangardy. I są klasyczne definicje, które się wyczerpały i stały się pojęciami historycznymi. I istnieje coś takiego jak pojęcie awangardy międzywojennej, awangardy związanej właśnie z łódzkim środowiskiem wokół Strzemińskiego, Kobro, grupy AR i tak dalej. Ale dlaczego łódzkie środowisko? Dlatego, że Warszawa ich nie chciała. No to też jest bardzo ważna rzecz, bo Warszawa miała inne priorytety. Jak się dzisiaj mówi o historycznie o awangardach, bo nie o jednej, to nagle okazuje się, że istnieje coś takiego jak modernizm narodowy, który podkreśla wiele moich kolegów. I ten narodowy modernizm jest takim połączeniem nowoczesnej formy z tradycyjnym narodowym myśleniem. Dzisiaj się też mówi o nim w kontekście awangardy. Więc po wojnie mówiło się o kilku kolejnych awangardach. Mówiło się o awangardzie wtedy, o tych grupach teoretyków i młodych artystów, którzy debiutowali po wojnie, którzy próbowali zredefiniować pojęcie sztuki po wojnie. To się skończyło w 1948 roku w grudniu wystawą tak zwanej pierwszej sztuki nowoczesnej w Krakowie, chociaż była drugą, bo w 1947 już była w Warszawie taka wystawa. Prawda? Potem pojawiła się odwilżowa awangarda. I wtedy nie było rozróżniania na to, czy istnieje awangarda feministyczna. Kobiety jakby podążały za tymi mężczyznami. Czasami pojawiały się takie właśnie postacie jak Kobro, czy jak Jaremianka, które były światopoglądowo niebywale określone również, ale to nie była reguła. To były zawsze wyjątki. I rzeczywiście jest tak, że po pokoleniu Ewy pojawiła się kolejna fala, nazwijmy to awangardy feministycznej, kiedy kolejne pokolenie kobiet weszło w życie artystyczne i zorientowały się, że one znowu muszą podjąć ten sam temat. I to było pokolenie, które debiutowało pod koniec lat 90. Właśnie Kozyra, Rajkowska, Górna, Marta Deskur. To były silne, określone, zdecydowane kobiety, które mówiły o swojej tożsamości płciowej i seksualnej i o swoim funkcjonowaniu w społeczeństwie. Więc to nie jest tak, że coś się stało nagle, tylko w Polsce ten był powód, bo to była część sztuki krytycznej. I to była reakcja artystek na, nazwijmy to, uwstecznienie sytuacji kobiety w Polsce. Uwstecznienie w stosunku do świata z wielu punktów widzenia. To uwstecznienie dzisiaj jeszcze się pogłębia. Więc nagle, i to wracam tutaj do tego, co powiedziała Ewa, nagle okazało się, że kobiety tworzą awangardę już poza sztuką. Tworzą ruch społeczny, który można określić też jako ruch artystyczny. I to, co powiedziała Ewa, instalacja z parasoli, to dzisiaj jest uprawnione, dlatego że dzisiaj sztuka może przybierać charakter ruchów miejskich. Naprawdę. I o tym to było, można zobaczyć w Berlinie parę lat temu na Biennale berlińskim, które zorganizował Artur Żmijewski, bo on właściwie zaprosił prawie wyłącznie ruchy miejskie i aktywistów. To ale, na tym skończę.
Ale czy jakimś problemem w takim razie nie jest to, że naszą reakcją, mówię naszą, może też mężczyzn na awangardę czy na sztukę feministyczną, jest to, że próbujemy ją obłaskawić, tak? Katarzyna Kozyra jest doskonałym przykładem. Gdy pojawiły się jej łaźnie, była wstrząsającą Katarzyną Kozyrą. Teraz jest już taką Kasią, trochę obłaskawioną artystką.
No ponieważ przeszła do historii. Wie pan, zawsze jest tak, że bardzo się boimy czegoś nowego, ale jak to się upowszechnia, a ona, ta wstrętna Kozyra stała się naszą Kasią Kozyrą, jak dostała nagrodę na Biennale w Wenecji. I nagle wszyscy powiedzieli, o, to jest nasza Kasia Kozyra.
Dopiero wtedy się przyznajemy, prawda? Jest
wtedy
tendencja.
Się do niej przyznajemy, zmieniamy do niej stosunek. I, ale też to, co ona robi, czy też to, co się dzieje w sztuce, z czasem się upowszechnia, przestaje kogokolwiek drażnić, boleć i przeszkadzać. No tak było, jest i będzie, niestety. I to nie jest sprawa tego, że to się zdarzyło po wojnie czy wczoraj, tylko tak nie byłoby zmian w sztuce, gdyby nie było tych kilku artystów, którzy dostrzegają jakby inny obszar zainteresowań, czy wskazują inny obszar zainteresowań, sposobu, formy, no wszystko jedno, tak czy inaczej, nie zmieniłoby się. Nawet kanon w architekturze egipskiej i w sztuce egipskiej się zmienił. A był kanonem, czyli czymś, co należało tylko powtarzać. Dzisiaj kanony się zmieniają co rok. Nie ma kanonu jednego i nie ma jednego kierunku rozwoju sztuki, który obowiązuje. Dzisiaj istnieje mnogość. Sztuka ma sypką strukturę w sensie takiego oglądu historycznego i zupełnie inaczej do niej podchodzimy.
To, co dziś może nas drażnić w takich, powiedziałabym, tej dzisiejszej feministycznej awangardzie, czy jest coś takiego, co jeszcze może drażnić społeczeństwo współczesne?
Znaczy, społeczeństwo męskie to drażni wszystko, jak tutaj zauważyliśmy tutaj po wystąpieniu tego pana, że nawet drażni go to, że się rozmawia z Ewą Partą, prawda? No to jest taki problem, że każdy...
A takich działaniach artystycznych już nie
o nim mówiono, a nie o kobiecie, prawda? No. A jeżeli mówi się Ewie Partum, to proszę zapomnieć, trzeba jeszcze wymienić może jej byłego nieżyjącego męża, bo inaczej będzie za poważna sprawa, żeby tylko Ewie Partum mówić. No więc. I dzisiaj... mieliśmy tego przykład tutaj. I dlatego jest to, że zawsze feminizm, pewną część w tej chwili już nie kobiety, bo za moich czasów byłam szalenie krytykowana przede wszystkim przez kobiety. Jak ty to możesz? Dlaczego ty to robisz? Z jakiego powodu ty myślisz, że ty się nie starzejesz? Dlaczego ty występujesz nago? Jak to w ogóle jest możliwe? Co ty sobie myślisz? Przecież miałaś takie dobre prace konceptualne. Po co ci ten feminizm? I cały czas była tego typu krytyka. Nie mówiąc o tym, że moje prace feministyczne, tak jak samoidentyfikacja, to zapadło głuche milczenie po zrobieniu tych prac i nikt się na ten temat nie odzywał. Krytyka również nie była na to przygotowana. Później tam gdzieś nieśmiało taki właśnie teoretyk i krytyk sztuki profesor Grzegorz Dziamski coś tam napisał w jakiś taki sposób, ale już nawet u niego było widać, że też nie był przygotowany na ten temat. Więc chciałam powiedzieć, że na pewno do tej pory, i mamy przykłady nawet na dzisiejszym śniadaniu, drażni społeczeństwo to, że kobiety występują jakoś poważnie ze swoimi problemami i że chcą być kimś i o czymś decydować.
Wy też macie takie odczucia i też zapytam jeszcze o krytykę kobiet, krytykę mężczyzn. Czy dziś takie różnice się dostrzega?
jak chodzi o to obłaskawianie przez mężczyzn sztukę kobiecej awangardy, no to myślę, że ona, to obłaskawienie jest oparte na strachu. Na strachu przed może pewną prawdą, na strachu przed pewną demaskacją grupy uciśnionej, tak? Zawsze jak mówimy o tym, jak dochodzi do głosu mniejszość, grupa, która w jakiś sposób jest uciskana, wtedy, że tak powiem, ci, którzy mają władzę, zaczynają się trząść, tak? Może dojść do rewolucji, może dojść do zatrzęsienia, tak? Zastanego porządku. Dlatego właśnie ten element strachu jest w postrzeganiu tej sztuki kobiecej. I też strach pojawia się wtedy, kiedy właśnie, jak tutaj pani wspomniała, jest coś nowego, tak? Czyli dochodzą do głosu te jednostki, które wcześniej takiej swobody wypowiedzi nie miały, tak? Chyba głównie o to chodzi.
Ja chciałabym jeszcze dodać, że jeżeli chodzi o krytykę ze strony mężczyzn, no to ja powinnam też była się na początku swojej działalności jej obawiać i to ze zdwojoną siłą, dlatego że ja tworząc swoją pierwszą kolekcję ubrań, ja zdecydowałam się ją zadedykować właśnie mężczyznom. Ja łącząc te dosyć nieoczywiste wzory, w cudzysłowie mówiąc właśnie awangardowe, nowe trochę podejście do geometrii w ubraniach, postanowiłam tak naprawdę spełnić jakieś marzenie i zaprosić tych mężczyzn do pewnego dialogu artystycznego i stworzyłam proste formy, tak, garniturów, które ubarwiłam afrykańskimi printami.
Ja właśnie o tym też chciałam wspomnieć, bo tu mam wrażenie, że te pierwiastki się absolutnie przenikają tych kobiecych formach i w tym, że mamy garnitur, który wykorzystuje właśnie motywy związane z drugą częścią waszej kultury, wasze polsko-nigeryjskie korzenie. Czy tutaj to nie jest też dodatkowy taki aspekt, dodatkowa rzecz, o którą trzeba walczyć, żeby udowadniać swoją pozycję w przestrzeni artystycznej współcześnie w Polsce?
Absolutnie. Może to dziwnie zabrzmi, ale ja zawsze czułam się jako po prostu część mniejszości. Przez to, że jestem mieszańcem w kraju mocno monolitycznym etnicznie, zawsze czułam się osobą w jakiś sposób wykluczoną. Tak? Też o tym napisałam książkę dla dzieci, tak? Pod tytułem Zebra, o przygodach dziewczynki i dziecka, które jest mieszane, tak, które przez swój wygląd jest nieakceptowane przez grupę, przez swoje społeczeństwo. I dopiero wykazując się niezwykłą odwagą i mądrością, jest w stanie ich uwagę, ich, że tak powiem, pozytywną postawę uzyskać.
To nie staje się też atutem?
Teraz jest atutem. Teraz nasza inność jest atutem. To nie było łatwe na początku lat 90., kiedy przyjechałyśmy do Polski. Wtedy był ogólnie straszny bajzel ze wszystkim, więc jakoś tam mogłyśmy się w tym wszystkim jakoś tam odnaleźć, tak? Nie byliśmy tak na świeczniku za bardzo, ale potem jak już wyjechałyśmy z naszego małego miasta na studia, siostra wyjechała do Paryża, ja do Warszawy na studia kulturoznawcze. I to wtedy nagle zauważyłyśmy, że to, co kiedyś stanowiło dla nas problem, tak, było pewnym elementem stygmatyzacji, dzisiaj jest po prostu atutem, na który możemy wykorzystać właśnie. Jak? Możemy wykorzystać w dobry sposób albo w zły, tak? Mam nadzieję, że robimy to dobrze i będziemy dalej tak robić.
No to na pewno wymagało jakiejś dojrzałości i konfrontacji z własnymi potrzebami, z tym, żeby też jakoś siebie określić i tak naprawdę ukłonić się tej naszej dwukulturowości. Tak jak Ifi wspomniała w końcu 90-tych latach, no to rzeczywiście było nam bardzo ciężko jakoś siebie w tym wszystkim odnaleźć. Niemniej wracając jakby do kwestii pozytywnego korzystania z tej różnorodności, no to dla mnie jakby bardzo prostą formą przekazu i komunikacji właśnie była ta moda. I po licznych podróżach po całym świecie, czy to Indonezja, ale przede wszystkim właśnie Afryka Zachodnia. I postanowiłam przywieźć te właśnie paterny, te właśnie materiały, w których czułam się jako dziecko bardzo bezpieczna. Czyli nie da się ukryć, że dzieciństwo spędzone w Afryce w bardzo konkretny sposób ukształtowało moją wrażliwość estetyczną. Wrażliwość, którą dzisiaj próbuję się z Państwem w jakiś sposób podzielić. I no, mam nadzieję, że jakoś mi się to udaje. No, jeżeli chodzi o mężczyzn, no to mam rzeczywiście bardzo ciekawe grono odbiorców, którzy w odważny sposób sięgają po te projekty i okazuje się, że była to jakaś nisza w Polsce.
Ja bym chciała się tutaj wtrącić a propos tej pierwszej twojej kolekcji marynarek, które mają europejski klasyczny krój, ale mają właśnie te afrykańskie etniczne wzory. Tak, to jest takie połączenie, które dla polskich mężczyzn, tak mi się wydaje, stanowi ogromny szok, ponieważ jak ja patrzę na ulicę polską, no to mężczyźni są ubrani standardowo, klasycznie, szarości.
Przyznam szczerze, że trudno mi sobie granaty. Darka wyobrazić w takich wzorach, ale może kiedyś.
No właśnie, widzisz, tobie jest
właśnie to trudno jest to wtrącenie, sobie wyobrazić, prawda? Że tobie jest trudno.
A może na przykład ten taki ucisk systemowy, tak, że pokazuje, że mężczyźni nie mogą sobie tak pozwolić swobodnie na takie pokazanie siebie, tak, poprzez modę. W tak łatwy
właśnie
sposób,
może my jesteśmy
jak kobieta.
Uciskani.
Ale to jest oczywiste. Moim zdaniem ucisk płci jest krzywdą dla kobiet, i dla mężczyzn, tak? Bo ponieważ od razu stawia nas w konkretnych ramach i to nie polega tylko na tym, że ty kobietą musisz, nie wiem, rodzić dzieci i być w domu. Ale też polega na tym, że ty mężczyzno w tym czasie musisz iść zarabiać.
Nawet jak to nie był doskonały przykład. Ja chciałem właśnie założyć takie wzory i od razu zostałem tutaj zgaszony, żeby
no
nie
było. Przykro mi, no musisz walczyć. No.
Tak.
To będziemy walczyć. Szanowni Państwo, to tylko pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej rozmowy. Już za chwilę po krótkiej przerwie wrócimy do dyskusji. Wrócimy do dyskusji także w internecie na portalu radiołódź.pl. No i oczywiście tutaj w klubie Lokal, który na czas obchodów stulecia awangardy w Polsce stał się takim prawdziwym centrum informacji awangardowej. Także teraz krótka przerwa. Ja w imieniu swoim, w imieniu Darka bardzo dziękuję za tę część rozmowę. Anda Rotenberg, Ewa Partum, Ify Ude i Cici Ude. Zostańcie Państwo z nami.
Dziękujemy.